Sportowa Arena.
11,5 minuty po godzinie 22 w kalendarzu mamy poniedziałek, 18 dzień lutego. Jeśli poniedziałek, jeśli ta pora, to oczywiście zapraszamy na kolejne wydanie audycji, która nazywa się Sportowa Arena. Ze strony Radia Poznań kłaniają się Państwo realizujące audycję Łukasz Kurzawski i w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak, ale dzisiaj dominuje koszykówka, konkretnie koszykówka związana z Eneą, AZS-em Poznań. Prezes koszykarskiej sekcji pan Paweł Leszek-Klepka, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wiceprezes, to jedziemy funkcjami, dobra?
I dyrektor
Łukasz Zarzycki, witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Trener od niedawna, pierwszy trener drużyny akademiczek koszykarskiej Ekstraklasie, pan Wadim Czyczuro. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
No i właściwie to, od której powinienem rozpocząć, bo jeśli nie ma dobrych koszykarek, to nie ma dobrych wyników. Magdalena Parysek-Bochniak, dobry wieczór, witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
No i drodzy państwo, zaczynamy. Zaczynamy co? Od sukcesu, od złota, prawda? Ja jestem optymistą z natury, więc przede wszystkim, drodzy państwo, panie prezesie, na pana ręce serdeczne gratulacje, bo Mistrzostwo Polski Zawodniczek lat 22 to brzmi dumnie. Wczoraj zgraliśmy nawet specjalną piosenkę Congratulations dla waszej ekipy. Fajnie się zbiegło także z Pucharem Polski Koszykarzy BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Radość.
Radość, wielka radość. I to też było widać dzisiaj nawet na spotkaniu śniadaniowym, jak te dziewczyny się cieszyły, jak płakały, bo ten płacz był z radości.
I wzruszenia.
I wzruszenia, tak. Wczoraj to było istne szaleństwo. Skakaliśmy, ja, stary już dziadek, po tej sali, po tym parkiecie, tak się cieszyłem. Ostatnio nam brakowało jakiegoś sukcesu, tego zielonego światełka, tej nadziei. Ona się pojawiła wczoraj, bo jednak wśród tych 13 dziewczynek, które tam były, to było 5, które już mają trochę doświadczenie w Ekstraklasie i od środy razem z trenerem Wadimem Czyczuro i z Magdą będą walczyły wreszcie o te zwycięstwa dla Poznania Wielkopolski i które muszą nastąpić. Najważniejsze, że mamy 8 medal dla Poznania, dla AZS-u od czasu, kiedy Łukasz Zarzycki namówił mnie i pana prezesa Szpondera do tego, że warto szkolić młodzież. Mamy 4 złoty. Także już możemy czymś się pochwalić i to nie jest ostatnie słowo, które w tym sezonie powiedzieliśmy.
Panie trenerze, pan jest oczywiście trenerem pierwszego zespołu ekstraklasowego, ale wybrał się pan do Gdańska i finałowy mecz Mistrzostw Polski do lat 22 oglądał.
Tak, i półfinałowy też oglądałem, akurat skończyliśmy, no w sumie ciężkie trening dla tych dziewcząt, które zostały w Poznaniu, tak, że była to połowa, 6 dziewcząt, ale no mocno trenowaliśmy, nawet chcę tu podziękować chłopakom z Politechniki Poznańskiej, zagraliśmy nawet sparing z nimi, także trochę nam pomogło to też i po treningu sobotnim pojechaliśmy do, niektórzy się wybrali, a też wybraliśmy się do Gdańska, obejrzeliśmy półfinał, finał, także mogłem poobserwować te młode nasze zlotka, jak można teraz powiedzieć, poobserwowałem w takich sytuacjach, kiedy naprawdę no jednak półfinał, to jest już duże nerwy, duże obciążenie i dziewczyny wyszły obronną ręką, także gratulacje.
5, zdaje się 6 zawodniczek jest w składzie pierwszego zespołu, te mistrzynie tak. Polski Unii do lat 22 i to faktycznie są zawodniczki, które taki ekstraklasowy poziom już prezentują?
To znaczy, no wiadomo, że jeszcze muszą nabrać doświadczenie, ale no bardzo ważne są zawodniczki, no bo bez tych 6 pierwsza szóstka to jest, no tak zwana, też nie zagra, bo muszą walczyć, a przede wszystkim dla dziewcząt to jest bardzo duże wyzwanie i nawet na treningach do nich mówię, że proszę bardzo, fakt, że dzisiaj trening był taki trochę, dziewczyna tak zmęczona była, że na taktykę postawiliśmy bardziej niż na granie, ale no dziewczyna mówi, że proszę bardzo, zrobiliście na swoim poziomie tyle, teraz możecie zrobić tak, żeby być na pierwszych rolach w tym zespole.
Fajną rzecz powiedział prezes Klepka, chyba się z tym zgodzi Łukasz Zarzycki, wiceprezes i dyrektor, człowiek odpowiedzialny za to zamieszanie. Pewnie, że będziemy za chwilę mówić o nieco bardziej przykrych sprawach związanych z drużyną ekstraklasową, no bo chcemy, żeby ta lokomotywa Enei AZS-u była też na jak najwyższym poziomie, ale to rzeczywiście jest takie fajne światełko w tunelu, prawda? Tym bardziej, że turniej przeszliście w znakomitym stylu. Zaczęło się od zwycięstwa z lokalnym rywalem, który ostatecznie wylądował na 5. miejscu MUX-em Poznań.
5 meczów, 5 zwycięstw.
To jest imponujące.
No tak, cieszymy się bardzo. Bardzo nam zależało na tym, żeby dobrze wypaść w tym turnieju. Tak jak już prezes powiedział, no ten sezon jest dla nas ciężki, jak również słuchacze wiedzą, no w ekstraklasie nam naprawdę nie idzie. Natomiast te dziewczyny, no potrzebowały też jakiegoś bodźca, żeby po prostu się odbić od tego przysłowiowego dna tabeli i myślę, że tutaj no dadzą taką pozytywną energię starszym koleżankom, bo no myślę, że cały klub, cały zespół, wszyscy jesteśmy po prostu z nich dumni, a to na pewno też pomoże mentalnie zespołowi w ekstraklasie po prostu podnieść się po tych kilkudziesięciu porażkach i powalczyć o kilka zwycięstw w sezonie, bo na tym nam bardzo zależy.
To jeszcze zapytajmy Magdalenę Parysek-Bochniak. Pani też miała w swojej przygodzie z koszykówką medale imprez młodzieżowych, czy raczej od razu w ten skok do seniorskiego basketu?
Zaliczyłam półfinał i tylko półfinał niestety, ale no medalu nie zdobyłam. Udało się, że tak powiem, po pierwszej lidze od razu skoczyć do ekstraklasy i ogrywać się do tego momentu, aż teraz jestem. No i myślę, że... Ale myślę, że przed dziewczynami, które teraz zdobyły medal, naprawdę super sprawa i są, widać, niektóre już pewne i myślę, że dostaną więcej minut w ekstraklasie i pokażą, na co ich stać.
A też pani oglądała te mecze, śledziła i z tego, co wiem, dużo dziewczyn właśnie, które starszych, też śledziło to, co robią juniorki do lat 22.
Tak, też byłam na tym turnieju w Gdańsku, na półfinale i finale, no... Naprawdę, no super sprawa. Musiałam tam pojechać, że tak powiem, tym bardziej, że no, dopingujemy też dziewczynę i myślę, że potrzebowały naszego wsparcia.
A może wy też trochę potrzebowałyście, żeby zobaczyć, jak smakuje sukces z trybun, żeby trochę poczuć tej energii i przełożyć na ligowe mecze?
No może troszeczkę, mam nadzieję, że już w środę pokażemy, i że jesteśmy zarażone tą ambicją i zaangażowaniem i przełożyć to na parkiet.
No właśnie, bo panie trenerze, do pana takie trochę szkoleniowe pytanie, bo to fajnie brzmi. Zawodniczki Mistrzostwo Polski, zawodniczek do lat 22. To powinny już być tak naprawdę w tej kategorii wiekowej zawodniczki ukształtowane, które powinny decydować też o pewnej sile, występować na polskich ligowych parkietach, no bo ja nie wiem, czy pan się zgodzi z taką opinią, bo my to ćwiczymy, mówiąc tak lekko w cudzysłowie, i w piłce ręcznej, i w siatkówce, i w koszykówce, i w piłce nożnej, że no, ktoś ma 20 lat, to w Polsce jest wiecznym talentem, a gdzieś tam w ligach silniejszych, i znowu powiem o tych wszystkich grach zespołowych, to jest już właściwie, no, jak jest dobry, wygrywa rywalizacja o miejsce w składzie, to jest pełnowartościowy zawodnik, zawodniczka. Coś w tym jest?
Ma pan rację, bo rzeczywiście no 20 lat to już musi być kompletny zawodnik, no jeszcze niedoświadczony, ale jasne, kompletny zawodnik, który potrafi wszystko. Czasami, no niestety, jeszcze trzeba no, w ekstraklasie uczyć, jak powstaje zasłona, czyli tych detali, o których mówimy cały czas z dziewczynami na treningach, czyli to wyszkolenie. Także tutaj, ale tak jak mówię, no coraz lepiej dziewczyny, nasze zawodnicy zaczynają rozumieć to i letni okres bardzo często spędzają na takich tak zwanych indywidualnych kampach, gdzie podciągają to, co im potrzeba, na przykład, czy kozlowanie, czy zasłony, tak dalej, tak dalej. Także tu pan ma rację, 20 lat to musi być już kompletny zawodnik i nie, że młody.
No ale w naszych realiach, nie wiem, tym dziewczynom nawet konkretnie, trzymając się tym złotym medalistką, pewnie sporo zależy od trenera i to pańska w tym głowa, żeby to wszystko jakoś płynnie się udało. Ale w czym tkwi, bo my potem będziemy oczywiście później narzekać, że ktoś tam gdzieś zauważy z innego klubu, prawda, panie prezesie? I powiemy, ojej, mieliśmy złotą medalistkę z NEI AZS-u Poznań, a ona teraz sobie gra, nie wiem,
w Gdyni.
Gdyni, w Ślęzie, Wrocław, gdziekolwiek.
Tak, grają nasze zawodniczki.
No, grają, my wiemy. Dlatego pytamy, żeby teraz troszeczkę to ryzyko ograniczyć.
No ale w tym meczu właśnie finałowym było widać ogranie Marty Nowickiej, która ten sezon...
MVP tego turnieju.
Tak, MVP tego turnieju. Dziewczyna, której już trener Lebiedziński mówił, że chyba jedna z nich, która od początku wykorzystała trochę swoją szansę i widać było, że robi krok po kroku coraz więcej w tym swoim sportowym biegu po sukces i ona w tym meczu finałowym, który tak naprawdę nie wychodził nam. Ta druga kwarta była słaba, trzecia trudna. Zaczęliśmy przegrywać 4 punktami i nagle ona zaczyna rzucać. I mam nadzieję, że to właśnie to doświadczenie, ta presja ekstraklasowa pozwoliła jej na to, żeby rzuciła 3 trójki pod rząd. I nagle mecz się przełożył na fajne, już takie końcowe, luźne zwycięstwo i wielką radość.
Znaczy na pewno też trzeba jasno powiedzieć, że problemem w polskiej koszykówce no w tej chwili są przepisy, tak, które zezwalają na udział bardzo dużej liczby zawodniczek zagranicznych i większość klubów ekstraklasy z tego korzysta. No u nas w sezonie, bo w tym sezonie mieliśmy maksymalnie 4 zawodniczki zagraniczne, w tej chwili mamy 3.
Natomiast a mogą być 4 na parkiecie w jednym momencie.
Mogą być 4 na parkiecie, a w 12 tak naprawdę może być 11 zawodniczek zagranicznych na dzisiaj, tak? Bo jedna Polka musi grać, że tak powiem, non-stop. I to jest duży kłopot. Niektórzy polskie kluby korzystają też z tego, że zawodniczki są naturalizowane, czyli mają po prostu polskie obywatelstwo, a tak naprawdę urodziły się w innych krajach i tutaj jest największy kłopot.
Łukasz, to trzeba zrobić rewolucję, bo...
Ale w środę na zarządzie chcę właśnie podnieść
to. No właśnie, bo ja mówię na świeżo po siatkarskim meczu, tam jak czwarta zawodniczka się na parkiecie zagranicznej pojawia, to wariuje komputer. Na czerwono się wyświetla od razu dyskwalifikacje i tak dalej.
Czyli no, trzy mogą być, tak?
Trzy, tak jest.
Natomiast no na pewno, że tak powiem, no nasz klub będzie lobbował za tym, żeby tą liczbę zagranicznych zawodniczek ograniczyć. Tak jak już dzisiaj zresztą na śniadaniu biznesowym tutaj w medium przedstawiliśmy, no stanowisko klubu NAZS Poznań będzie takie, że od przyszłego sezonu mogło być w składzie maksymalnie 3 zawodniczki zagraniczne.
W składzie,
czyli w całej dwunastce.
I a, to w dwunastce, tak?
Tylko dokładnie rewolucyjne zmiany, że tak powiem, mogą wpłynąć na poprawę poziomu polskich koszykarek, polskiej reprezentacji, której w tej chwili nie ma, powiedzmy sobie szczerze, wyniki reprezentacji żeńskiej no, są bardzo słabe i tak naprawdę my jako klub stawiający i szkolący dzieci i młodzież po prostu będziemy chcieli lobbować w tym kierunku.
Tylko, że efekt będzie taki, że jeżeli udałoby się przeforsować chociaż częściowo, bo myślę, że coś się uda ruszyć, ale nie wierzę, żeby zgodzono się aż na tak radykalny ruch, ale jeżeli zostanie ograniczona ta możliwość wystawiania zagranicznych zawodniczek, spadnie poziom w przyszłym sezonie, w następnym sezonie poziom ekstraklasy, rozgrywek.
Panie redaktorze, zgadzam się.
Tak, ale wzrośnie za 10 lat?
Dokładnie, natomiast wszystkie osoby, szybciej, które były na turnieju, które były na turnieju w Gdańsku, tak naprawdę sala była cały czas pełna, były ogromne emocje
ja wiem,
i tak naprawdę
dla
potencjalnego kibica to naprawdę ważniejsze to, że grają nasze polskie zawodniczki, jest walka, jest zaangażowanie, ci ludzie bardziej się utożsamiają z takimi zawodniczkami niż z gwiazdami, tak można powiedzieć, WNBA. Nie chcemy zamknąć drogi bardzo dobrym zawodniczkom, dlatego ograniczmy to. Oczywiście kluby grające w europejskich pucharach na pewno będą miały z tym problem, tak? Natomiast no, tak jak powiedzieliśmy, trzeba zrobić czasem krok w tył, żeby za 5-10 lat tak naprawdę ta polska koszykówka żeńska, która przecież była potęgą jeszcze całkiem niedawno, my przecież jak wszyscy Państwo wiecie, w 1999 roku zdobyliśmy Mistrzostwa Europy.
20 lat lepiej.
To minie w tym roku.
Dokładnie, to jest tak naprawdę dwie dekady, więc jeszcze niedawno te koszykarki tak naprawdę grały na parkietach ekstraklasy, czy później pierwszej ligi i na pewno nam na tym zależy i zobaczymy, co się w tym kierunku uda zrobić.
Powiedzmy o numerze telefonu, jeśli Państwo chcieliby się włączyć do tej dyskusji, zaraz sobie zajrzymy na te parkiety polskiej ekstraklasy.
A będzie też konkurs, ja od razu zdradzę, tak kończąc ten młodzieżowy aspekt, bo do wygrania będzie szalik, w którym prezes Klepka kibicował koszykarkom do lat 22 w Gdyni. Szalik jest cały, nikt go nie pociął, dlatego że krawat został ucięty prezesowi po finałowym meczu.
Dobra, ale my ale wiemy, że to nie był krawat prezesa Klepki, tylko pożyczony, ale...
Nie chciałem tego mówić.
Prawda czasu, sztuka jest sztuka.
Natomiast do tego jeszcze do końca sezonu zostało 9 spotkań, w tym 5 we własnej sali i na te 5 spotkań podwójne zaproszenie też mamy, do tego szalika dokładamy.
A masz już omyślone pytanie? 61 8 6 5 4 6 5 4. No oczywiście, że tak. Oczywiście, a potem zagramy piosenkę.
Mam pytanie.
To proszę bardzo.
Tak, no bo bilans akademiczek, nie wiem, tak trochę mi niezręcznie to pytanie zadawać, ale to są niestety fakty, a z faktami nie będziemy się na fakty obrażać. Jedno zwycięstwo w tym sezonie akademiczki mają. Z kim?
61 8 6 5 4 6 5 4, to jest telefon do konkursu, ale także telefon w razie, gdyby Państwo mieli ochotę z nami podyskutować na temat NEI AZS-u. To dobra, nie będziemy zdradzać.
Podwójne bilety do końca sezonu
i słynny szalik.
Tak. I z kim AZS wygrał w tym sezonie w Ekstraklasie, to jedyne spotkanie.
Wiemy, panie trenerze, do pana kolejne pytanie i potem od razu do zawodniczki. Co jest?
Telefon.
Dobra, to odbierzmy telefon. Halo, dobry wieczór.
Ktoś się chyba przestraszył.
Halo? Ale już był w strefie podkoszowej nasz słuchacz.
Ale
w trumnie.
Trzy sekundy minęły.
Halo? No, dobrze, to w takim razie...
Proszę dzwonić.
To pytanie do trenera. Panie trenerze, troszeczkę chyba w roli strażaka pan się tu pojawił. Nie ma co się obruszać chyba na takie stwierdzenie, prawda?
Absolutnie, już nie pierwszy raz. Ale no powiem tak, no wiadomo, że to jest, dostałem telefon, trochę się zdziwiłem, szczerze powiem, ale no okej, okay, jest, szybko dogadaliśmy się z panem Łukaszem, oczywiście pod kierownictwem pana prezesa, no i wiadomo, że ciężka sytuacja jest, ale tak jak mnie zadali pytanie, że sytuacja jest tragiczna, i tragiczna ona nie jest, ona jest ciężka. Tragiczna może być na koniec, ale postaram się wszystko zrobić przede wszystkim razem z dziewczynami. To jest najważniejsze zadanie, żeby utrzymać się w lidze. Fakt, że to z marszu, bardzo mało czasu, no ale spróbujemy. Także absolutnie się nie
to będziemy dopytywać, w jaki sposób pan będzie próbował. Mamy połączenie Grzegorz, tak?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
O, udało się połączyć. Słuchamy.
Tak. Widzew Łódź.
Tak, to jest dobra odpowiedź. Z Widzewem. Tak. Proszę się przedstawić.
Zenon Bajerling.
Pan Zenon z Poznania?
Tak, z Poznania.
To jeszcze nazwisko bym poprosił.
Bajerlein.
Słyszałem.
Panie Zenonie, tylko tak, numer nam się nie wyświetlił, bo musiałbym zadzwonić. To teraz...
No, to może pan odbierze u nas po prostu, tak, w dziale promocji między 12 a 16.
Panie Zenonie, w dziale promocji Radia Poznań. Tak. Do odebrania. Nie.
Dobrze, panie Zenonie, to jeszcze tak, od razu, skoro mamy pana na linii, to jeszcze szybciutko pytanie. Miał pan okazję bywać na meczach akademiczek w tym sezonie, czy może wcześniej? Nie wiem, może w hali przy Młyńskiej kiedyś?
Wcześniej na Młyńskiej oczywiście, do Mistrzostwa Polski w 1978 roku. To pamiętam, że bardzo często chodziłem na mecze koszykówki, jak były trzy drużyny w ekstraklasie.
No właśnie, a teraz mamy tę jedną, jedyną i tak
poznańską jedną. Tak.
Jedną poznańską, oczywiście, mamy też Ostrowie. Ma pan jakąś receptę na to, żeby ta żeńska koszykówka w stolicy Wielkopolski się odrodziła? Bo tak staramy się dzisiaj też szukać recepty wspólnie z naszymi gośćmi.
Popieram ten wniosek o zmniejszeniu ilości zawodniczek zagranicznych, bo te zawodniczki nasze krajowe muszą ograć się. Jest duży przeskok z juniora na seniorki, to muszą zdobywać gdzieś doświadczenie, jak one by siedziały na ławce, no to jednak nie będzie sukcesów takich, no, na które marzymy o większej skali.
Zgadza się. Dziękujemy za ten głos w dyskusji. Gratulujemy zwycięstwa. Myślę, że ten szalik powinien u pana gdzieś na honorowym miejscu wylądować, bo to złoty szalik, można powiedzieć, może w kolorze rzecz jasna.
I to widać kibic prawdziwy, który dzwonił.
Tak jest. Dziękujemy
serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
No to w takim razie druga zawodniczka, Magdalena Parysek-Bochniak. Oddajmy co cesarskie cesarzowi, bo tak tylko raz padło nazwisko trenera Lebiedzińskiego, twórca tego złotego medalu. Wspólnie ten sztab też jeszcze wymienimy, żeby ten wątek młodzieżowy zakończyć.
Grzegorz Zieliński i Dawid Dzikiewicz. To są trzy osoby, które najbardziej jakby się przyczyniły w sztabie szkoleniowym. A jeszcze jest Andrzej Kozłowski, dobry duch, kierownik zespołu, ojciec innych zawodniczek, który razem czwórkę tworzyli tą grupę, która jakby stworzyła tą doskonałą atmosferę, bo trzeba jeszcze pamiętać, no, że te dziewczyny tworzyły naprawdę, i to dzisiaj też mówiły o tym bardzo wyraźnie, nie tylko zespół koszykarski, ale fajną grupę przyjaciółek.
Jeszcze Sławek dzwoni. Sławek, jakieś dobre słowo będzie miał, to odbierzemy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławek.
Tak, widzimy.
No, ja oczywiście gratuluję dziewczynom tego sukcesu, czyli złotego medalu. Długo czekałem na to, także jestem dumny z nich. No i gratuluję także trenerom, a także całemu klubowi na AZS Poznań. No i będę trzymał kciuki, żeby basket lidze się utrzymały, i wierzę w to.
I jedzie pan w środę do Łodzi?
Nie, w środę nie jadę do Łodzi, nie uda mi się, ale będę trzymał kciuki. Będę na pewno oglądał.
Ale Sławek był w Gdańsku, także widziałem zdjęcia.
I pozdrawiam pana Leszka Klepkę i wszystkich zgromadzonych w studiu.
Bardzo dziękujemy, panie Sławku. Również pana serdecznie pozdrawiamy. No to przedłużę to pytanie do naszego gościa koszykarskiego, stricte koszykarskiego, pani Magdaleny Parysek-Bochniak. Był potrzebny ten impuls. No w zawodowym sporcie tak jest, że jak nie idzie, to łatwiej zmienić jednego niż 10, 12, 16 w piłce.
No może trochę tak jest, no nie wiem, no tak jest. Decyzja zarządu, no...
No dobra, stało się i teraz stało co? Zmieniły się treningi?
No na pewno jest coś innego i jest inna taktyka, no i tak naprawdę pracujemy nad takimi rzeczami, którymi wcześniej, że tak powiem, nie wiem, nie było czasu na to i może, nie wiem, stosunek tego efekty i tego wszystkiego, co się stało, ale mam nadzieję, że teraz zdążymy naprawić to wszystko i żeby to jakoś zakończyć ten sezon.
A jest też jakaś ciekawość, no bo ktoś inny teraz wydaje polecenia, ktoś inny na ławce jest, ktoś inaczej reaguje przede wszystkim. No wszystko jest inne trochę, to też może pomóc?
Dokładnie tak, no na pewno to jest taki nowy impuls i nie oszukujmy się, że trener Wadim jest doświadczonym trenerem i że tak powiem, swoje już przeżył na koszykarskich parkietach, więc na pewno daje nam ostro w kości i no mam nadzieję, że będą tego efekty.
Oj, przeżył, panie trenerze, no to tak się zabiera człowiek, który przeżył sporo na koszykarskich parkietach i na trenerskiej ławce. Powiedział pan fajną rzecz, taką optymistyczną, że no tragicznie to dopiero może być, jakby coś tam się nie do końca udało, ale ten sam moment po telefonie od Łukasza Zarzyckiego, jak to jest? Gdzieś tam pan postarał się, nie wiem, w internecie poszperać, żeby zobaczyć, jak ta drużyna gra i co można szybko naprawić?
No to znaczy, powiem tak, że przepraszam, że śledziłem, nie będąc powiedzmy czynnym trenerem w tym sezonie, śledziłem normalne ligi, jak żeńską, tak i męską, no oczywiście bardziej żeńską, także mniej więcej to chyba jest normalne. Każdy z trenerów, oglądając mecz z boku, od razu patrzy nie jako kibiec, tylko jako, no powiedzmy, zawodowiec, co by ja bym zrobił lepiej, nie? Albo inaczej, co by ja zrobił inaczej, albo odwrotnie,
zrobił tak samo. Inaczej znaczy lepiej.
Dokładnie, no.
Tak, radia słucha mam podobnie.
Dokładnie, no właśnie, jak prowadzą, tak?
Tak jest.
No i dlatego poprosiłem to. No robię to, co zwykle w takich sytuacjach staram się robić, po prostu zaczynam od detali, no i oczywiście staram się zrobić, powiedzmy, no taki jakby dobry duch zespołu, znaczy dobry duch, przepraszam, team spirit to się nazywa, to jest, czyli duch zespołu, to jest tak najważniejsze, no bo to czasami było różnie, nawet w dobrych, bardzo dobrych zespołach, że są koszykarki czy koszykarze przychodzą na trening, robią swoje, profesjonalne i po wyjściu z hali oni się nie znają, każdy swoją stronę. Także no, w tej sytuacji to trzeba tym spiritem, czyli duchem zespołu.
Bo to zawsze te parę procent, nawet nie parę, trochę więcej niż parę pewnie
dokładnie
można dodać.
Dokładnie. To, no,
a to podejrzewam, że pana cieszyło chociażby, że dziewczyny z pierwszego zespołu do Gdańska pojechały, bo Kinga też była, widziałem Demczur.
Tak, podejrzewam.
Że też panu to dało do myślenia, że co, ten team spirit się gdzieś tam buduje.
No, to jest najważniejsze na dzień dzisiejszy, bo naprawdę zrobiliśmy testy takie i biegowe, i siłowe, no dziewczyny w niezłej kondycji są, także no, czy brakuje gdzieś tam jak zwykle sfera mentalna. No myślę, że spróbujemy w tym temacie, nie wiem co Magda na to powie, ale chyba od tego zaczynamy.
Ruszyło się już trochę?
Jest okej, wszystko jest na twojej drodze.
Wszystko jest okej.
A muszę rozrachunkowe pytanie Łukaszowi zadać, tak żeby już mieć je trochę z głowy, bo w tym sezonie troszeczkę...
Łukasz, bo trochę dostałeś po głowie w tym sezonie, ale... nie od mediów, od kibiców.
Bo...
Zasłużenie.
No dobrze, no, ale tak, no właśnie, ale to postaram się merytorycznie zapytać, czy już potrafiliście zdiagnozować, czy też zdajesz sobie sprawę z tego, jak to się stało, że mając lepsze warunki do budowania drużyny niż przed rokiem, lepsze możliwości, zbudowanie drużyny szybciej, nawet pewnie bardziej wartościowe transfery niż przed rokiem, wynik okazuje się, że jest gorszy niż przed rokiem. A dlaczego tak się stało?
Trzeba sobie powiedzieć jasno. No, pierwsza chyba odpowiedź, taka najbardziej kolokwialna, to jest taka, że no, to jest tylko sport. Bo tak naprawdę...
Kobiecy.
No, pan redaktor powiedział. Natomiast, no powiem, no, a oczywiście, że my codziennie po każdym meczu próbowaliśmy to analizować, szukać tak naprawdę przyczyn, co się działo. Już na samym początku, jak ten Lebiedziński budował ten zespół, wiedzieliśmy, że no, opieramy go zawodniczki zdobywające dużo punktów, natomiast przy zawodniczkach zagranicznych nie mieliśmy wiedzy, bo nie mogliśmy tego tak do końca przeanalizować, bo statystyki mogliśmy obejrzeć, natomiast nie wiedzieliśmy, jak te zawodniczki się będą wpisywać w obronie. Tutaj ten scouting zawsze przy tych zawodniczkach, no nie możemy brać tych z najwyższej półki, bo no takiego budżetu nie posiadamy, jak te zespoły z pierwszej siódemki, ósemki ligi, więc tutaj była duża niewiadoma. No wiedzieliśmy, że no, tak jak patrząc, widzieliśmy dwie fajne zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych, Jasmine Davis, którą już znaliśmy, i Karie Hilsman, no, która ma bardzo dobre warunki, miała bardzo dobre statystyki, była z dobrego uniwersytetu. Jak gdyby tutaj w ataku ona spełnia swoje zadania, natomiast no, jest duży problem w obronie. Podobnie no, z tej części europejskiej no, zabraliśmy dwie zawodniczki, reprezentantki swojego kraju, tak? Bo zarówno Olena Samburska, jak i Irena Matowicz były dwukrotnie w dwóch okienkach, okienkach na kadrę powoływane, czy to do reprezentacji Czarnogóry, czy do reprezentacji Ukrainy. Czyli wydawało się, że dobór tych zawodniczek to też był taki, że tak powiem, no, przemyślany i te zawodniczki prezentowały no, dosyć dobry poziom w poprzednich kłach, w których grały. No, zbudowaliśmy ten zespół oparty również o dwie doświadczone polskie zawodniczki, bardziej doświadczoną Magdę, która jest z nami tutaj w studiu, no i Kingę Demczur, no, która tak naprawdę no, musiała w tym sezonie już naprawdę dostać takie no, zaufanie pełne nasze, no bo już jest w takim wieku, że no, albo będzie grała w tą koszykówkę na poziomie ekstraklasy, albo po prostu no zobaczymy, co będzie dalej. No do tego doszły dwie młodzieżowe reprezentantki Polski, czyli Julia Niemojewska i Aleksandra Parzeńska, no i MVP, czyli widać tutaj, tak, o tych mistrzostw, które się niedawno, wczoraj skończyły, Marta Nowicka. Czyli de facto posiadaliśmy 9 solidnych zawodniczek, taka była nasza koncepcja. I do tego, no, tak jak wiemy, no, AZS słynie z bardzo dobrego szkolenia. Mamy bardzo dużo młodych też kadrowiczek, reprezentantek Polski i de facto one miały ten skład, czy uzupełniają. No i tak szczerze powiedziawszy, no, na pewno przyjdzie czas jeszcze na analizy. No jest sytuacja taka, a nie inna, że mamy bilans, jaki mamy i po prostu tutaj na pewno no, zostały popełnione gdzieś błędy, ale tak jak powiedziałem na wstępie, no to jest sport, wszyscy chcemy, być może rzeczywiście najbardziej tutaj w tej chwili wydaje nam się, że mieliśmy problem też tutaj z atmosferą w zespole i może po prostu trzeba to poprawić, bo to też ma bardzo duże znaczenie i na pewno bardzo mocno popracować nad tym, żeby zespół lepiej bronił.
To właśnie, to jeszcze tak uzupełniając trochę ten wątek, taki trochę nieco smutniejszy, bo do nas też docierały, bo no też jesteśmy gdzieś takim łącznikiem pomiędzy kibicami, słuchaczami, a zawodnikami, klubem.
Rządem miasta.
Tak jest. I my, do nas docierały takie informacje, dlaczego kibice byli tak bardzo rozkoryczeni i nas pytali. My nie bardzo powiedzieliśmy, jak na to odpowiedzieć, bo nawet nie chodziło o porażki z drużynami typu Polkowice czy, nie wiem, Wisła, Kraków, tylko rozmiary tych porażek, bo to najbardziej szokowało. No to trener kiwa głową i teraz mi trener wyjaśni dlaczego, bo kibice, ja nie wiem, czy z pewnego oglądu, czy tylko z podejrzenia, z domniemania, że no dobra, było 15, no to niech sobie już będzie ta różnica 40. Że, czy nie było czegoś takiego, za chwileczkę panią Magdę też o to podpytam, czy coś takiego nie było na parkiecie, bo kibic potrafi wiele wybaczyć. Widzi walkę, widzi coś niesamowitego, widzi, że naszpikowane tymi eksportowymi zawodniczkami ekipy jest euroligowe. Dobra, no, nie mówię, trzeba przegrać, ale się przegrywa. Uh-huh. Tylko jak?
Znaczy, no to pan w sumie już dał odpowiedź na to pytanie.
Ja nie chcę być psychologiem, będę jazdę się, ale...
To nie chodzi tylko. No powiem tak, że no CCC, ja przegrałem z zespołem ze Ostrowa rok temu 74 punkty.
Czyli 3 więcej niż
AZS. Dokładnie. Zajęliśmy 9 miejsce. O co chodzi? Przede wszystkim, co ja głównie staram się wpoić i mówię do dziewcząt, do chłopaków, do dziewcząt w tej chwili, że po meczu, no możemy przegrać 100 punktów, ale najważniejsze, żeby wejść po meczu do szatni, spojrzeć sobie w oczy, powiedzieć, że dzisiaj zrobiliśmy wszystko, po prostu ten zespół był lepszy.
O tyle.
Dokładnie. A czasami porażki 20-30 punktami, gdzie można o wiele mniej przegrać, a znaczy przede wszystkim nawet nie tyle, że przegrać, wiadomo, że źle to wygląda, to duża różnica, ale chodzi o walkę. Jak zawodnicy, dziewczyny, jak walczą na parkiecie do upadłego, do końca, nikt nie będzie miał, no może poza kilkoma osobami.
No tak, ale
jeśli chodzi o wyniki porażki. Mhm. Też trzeba pamiętać to, co pan Łukasz teraz mówił. Jeszcze do tego w tym sezonie liga jest o wiele, wiele mocniejsza niż była rok temu. Znaczy bardzo, bardzo się rozszerzyła i tutaj no też względy finansowe. Ale wracając do tego, jeszcze raz chcę powtórzyć, że ja często mówię dziewczynom, że nawet czasami nie patrzę na tablicę, tylko chodzi o walkę. To zaprocentuje w tych meczach, które powinny być wygrane.
I będą wygrane.
No to...
A to jest przykład, że można wtedy nawet tego kibica nie tracić, dlatego że nie wiem, może dla was to nie będzie zręczne porównanie, ale chociażby pierwszoligowy zespół koszykarzy poznański też miał ciężki okres w tym sezonie, ale generalnie oni nie przegrywali spotkań, też przegrywali nawet serię mieli, gdy akurat mieli problemy z kontuzjami, ale 7-8 punktów czasami na styku i kibiców nie stracili.
A teraz po tym meczu trafili tylko zdziwienie.
Niestety tak. O właśnie, bo jest jeden mecz przegrany.
Nie ma totalnego rozczarowania, jest zdziwienie.
Tak, tak.
Jak można jak 49 można... u siebie
tak,
rzucić tu?
Tak, 45 nawet, tak. Nie? Do 79, ale i jeszcze to zaufanie jest, nie? A teraz jak się trochę
niestety... To posłuchajmy tak pani zostawi... Magdaleny, bo już się wyrywa do odpowiedzi i powie, nie, wy w ogóle bzdury opowiadacie. Tak nie jest. My chciałyśmy przegrać nie 40 kilkoma, tylko mniej.
Nie no, tak naprawdę pewnie chodzi o mecze w Toruniu i w Polkowicach, jeżeli no. To, no ale tak jak mówimy, no to są zespoły z takiej półki, że tak powiem, że to nie chodzi o to, że wychodzimy na parkiet i wiemy, że przegramy 50 czy 60, wiadomo, no podejmujemy walkę, ale w pewnym momencie, no jest już taki moment... Na...
Pan jest też, za chwileczkę Łukasz powie, tylko chciałem jeszcze ten wątek właściwie zakończyć pozyskiwania pieniędzy, bo no jest pan postacią przynajmniej w stolicy Wielkopolskiej, ale myślę nie tylko znaną, także w świecie biznesu. Tak to też się odbywa. Ma pan wielu kolegów. Co jest z tym wielkim biznesem, mniejszym, większym, ale jednak dużym, że tak trochę odsunął się od poznańskiego sportu, bo pan też do tego grona należy. Pan akurat został i chwała panu za to, że no, ratujecie tę ekstraklasową koszykówkę w żeńskiej daniu w Poznaniu. No,
poznańska jeszcze koszykówka kobieca ma tą słabość, o której już wspomniał wcześniej Łukasz. Nie mamy tej lokomotywy, którą jest reprezentacja, którą pokazuje się w telewizji i ona jest, tak była, pamiętacie panowie, piłka ręczna, reprezentacja Polski, grała medale, grała w Mistrzostwa Świata. O kobiecie polskiej koszykówce się tylko mówi, że znowuż nie awansowała do Mistrzostw Europy, albo nie wygrała żadnego meczu w Mistrzostwach Europy. No i trudno pójść do jakiegoś przedsiębiorcy, powiedzieć, stary, pomóż mi, postaw na marketing, na biznes w sporcie kobiecym, w koszykówce, bo będziesz miał z tego zysk. Niestety biznesmeni patrzą na to w ten sposób, zero-jedynkowo. Chyba, że są tak szaleni jak ja lub kilku nielicznych jeszcze, którzy na to nie patrzą. W Poznaniu niestety większość firmy tak naprawdę posiada nie prezesów, tylko dyrektorów. Prezesi są w Warszawie albo
za granicą.
Ja pamiętam, jak pisaliśmy nieraz wnioski o finansowanie do niektórych zakładów, to do niektórych firm, to oni mówią, piszcie do Paryża. Piszcie, jak do Trigranitu, tylko na makro Trigranit, do Budapesztu pisaliśmy, bo tam mieli siedzibę główną. No, Veolia, Paryż. No, jakie sentymenty ich łączą z Poznaniem, z portem poznańskim? Ci panowie przyjeżdżają tutaj na pewien okres, 6-8 lat, przyjeżdżają, mają cel zrealizować, zrobić pieniądze dla swojej firmy i wracają.
Co robić, a nie wydać.
I one się nie wiążą. Brakuje nam właśnie, tak nieraz patrzymy pod tym kątem, a może tego prezesa córka lubi koszykówkę, nie? Może to jest były koszykarz. W tym kierunku idziemy, bo to tylko na takich można szaleńców pozytywnych trafić.
A Łukasz, w młodzieżowej koszykówce to się często właśnie objawia, nie wiem, tym, że rodzice są fanami swoich zawodniczek, córek, w waszym przypadku córek, nie synów, i gdzieś tam funkcjonują wokół tego sportu.
Znaczy tak, tutaj mamy dużo takich przykładów, bo powiedzmy sobie szczerze, no szkolenie dzieci, młodzieży w naszym klubie ogólnie, który no ma tyle sekcji wyczynowych, ale też przede wszystkim tutaj w koszykówce, przecież mamy jeden z największych programów w Polsce szkoleniowych i tak naprawdę no się zdarzało, że my w czterech kategoriach wiekowych dochodziliśmy do finałów Mistrzostw Polski, a to są ogromne koszty. Tutaj oczywiście otrzymujemy tutaj wsparcie ogromne z Urzędu Miasta Poznania, z Młodzieżowych Centrów Sportu, ale tak naprawdę no to nie pokrywa czasem połowy naszych kosztów w roku i te pieniądze też trzeba od sponsora czy od rodziców pozyskać, no bo inaczej no nie bylibyśmy w stanie tego szkolenia zrealizować. Natomiast no jeśli chodzi o ekstraklasę, to jeszcze mamy tutaj kolejny problem koszykarską, to taki, że to jest trzecia, czwarta liga tak naprawdę jeśli chodzi o poziom w Europie. I ona nic do jakby tutaj nie ma do tego, jaki mamy poziom w tej chwili polskich koszykarek. I to też na pewno tutaj to jest ten kłopot, to jest to, co nawiązywaliśmy na początku audycji, że na pewno no, trzeba coś w tym kierunku zrobić, bo co z tego, że taki poziom mamy, co z tego, że Wisła czy Polkowice grają w Eurolidze, gdzieś tam odpadają w grupie, ale co z tego ma polska koszykówka? I tu na pewno na to trzeba sobie odpowiedzieć, bo tak jak tutaj mówiliśmy, większość klubów jest dotowanych przecież z pieniędzy publicznych, z miasta. Sponsorują też to czasem spółki Skarbu Państwa, bo przecież tak głównie sport jest też sponsorowany, ten zawodowy, i dlatego trzeba się tutaj zastanowić, co w tym kierunku zrobić. Miejmy nadzieję, że po prostu te zmiany nadejdą. A Poznań też jest, no jak wiemy, no, specyficznym miastem, bo chyba z tymi problemami mierzą się wszystkie kluby, więc to nie też no, oczywiście, że koszykówka koszykówką żeńską, ale i siatkówka, i piłka ręczna, i żużel, i wszystkie inne tutaj, i męska koszykówka swego czasu miała problemy, więc tak jak wiemy, no jest naprawdę bardzo ciężko pozyskać te środki. Ja osobiście w tym roku odwiedziłem prawie 300 poznańskich firm, czy to z polskim kapitałem, czy z zagranicznym, i tak naprawdę udało nam się pozyskać środki, ale to nie są takie środki, jakie nam potrzeba. Tak jak prezes powiedział, tak naprawdę my gdzieś plasujemy się między tam 10 a 12 klubem. No myślę, że chyba Ostrów ma najniższy budżet i też tutaj chwała im za to, że mają 2 zwycięstwa. Natomiast dokładnie jedno z nami, tylko u nas to się też tam złożyło kilka takich przyczyn, że nie grała nasza liderka, nasze inne dziewczyny były kontuzjowane, ale no tak jak mówię, no trzeba mieć też to szczęście w danym momencie. No my tego szczęścia nie mieliśmy, miejmy nadzieję, że teraz będzie coraz lepiej.
Na razie najbardziej optymistycznym takim wątkiem tej rozmowy to jest to, że będzie kierowana uwaga do zarządu Polskiego Związku Koszykówki a propos tych polskich zawodniczek, bo to rzeczywiście może być pewne jakby nowe otwarcie, bo no mówię, my żyjemy cały czas koszykarsko trochę wspomnieniami tutaj w Poznaniu,
ciągle
prawda?
Ciągle historią
żyjemy, ale no też historia, którą warto pamiętać, 94 rok, bo mówiliśmy o tej reprezentacji Polski, też tak nie było wcale różowo z tą reprezentacją Polski, zanim nie było Wielkiej Olimpii Poznań, trzeciego miejsca w Europie, i potem Tomek Hart doprowadził w 99 roku do tego mistrzostwa, do awansu na Igrzyska Olimpijskie. Teraz to właśnie możemy o tym zapomnieć, oczywiście, jeśli chodzi o naszą narodową drużynę. No to w takim razie tak pora, patrzę za 7:23, to jest znakomita pora na deklarację. Pani Magdaleno, co zrobicie do końca sezonu, by ci kibice byli zadowoleni, by dziennikarze byli uśmiechnięci, by w tabeli to lepiej wyglądało? Co można zrobić?
Na pewno wygrać z przeciwnikami, którzy są w naszym zasięgu. Nie oszukujmy się, że są to cztery zespoły. Chcielibyśmy sprawić niespodziankę również. Tak jak pan powiedział, mamy te 5 meczów u siebie, więc mimo to, że przyjeżdżają do nas mocni przeciwnicy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powalczyć i sprawić niespodziankę, więc na pewno powalczymy i zostawimy serce na parkiecie, żeby dziennikarze, telewizja i kibice byli zadowoleni.
Dobrze, to jest pierwsza deklaracja. Kto wie, czy nie, bardzo ważna, bo człowieka, który będzie na parkiecie, czyli pani Magdaleny, a człowieka z ławki teraz deklarację posłuchajmy. No, jak powiedzieliśmy, ustaliliśmy, trener się nie obraził, strażak i tak dalej. Fajna, naprawdę znakomita koszykarska kariera. Nieprzypadkowo o tym Ostrowie powiedziałem, o Pucharze Polski, historyczny wyczyn wczoraj. Jedna z ikon ostrowskiej koszykówki, także męski, Dima Czeczuro, słynny zawodnik teraz w trenerskiej roli na ławce Enei AZS-u Poznań, czyli ja czuję, że pan się nie podda. To jest jedna sprawa. A druga, to nie poddam się, co oznacza?
No przede wszystkim chcę to samo zrobić z dziewczynami, żeby też się nie poddać. To jest najważniejsze. Tak jak mówię, no ilość zawsze się przestarcza w jakość. Im więcej będziemy walczyć, im więcej dawać z siebie, nawet tak jak mówiliśmy w jakichś przegranych, powiedzmy, meczach, to później to zaprocentuję pewno w innych. Najważniejsze, żeby nigdy się nie poddawać, i dziewczynom też powiedziałam o tym. Zaraz wrócimy do deklaracji. Dziewczynom powiedziałam o tym, że przegrywając 30 punktów, przegramy 25 albo 20, albo 15. Wygrywając 10 punktów, wygramy 15. Czyli nigdy nie zatrzymujemy się, idziemy do przodu. Jeśli chodzi o deklarację, to na pewno, co mogę zadeklarować, to no, zrobię wszystko, żeby walczyliśmy od pierwszej do ostatniej minuty. A o wynikach to już Magda powiedziała.
A jest, powiem panu, panie trenerze, chyba entuzjazm. Dzisiaj go tak wypatrzyłem. Oczywiście łatwo taki entuzjazm po złotym medalu Mistrzostw Polski. Ale powiem panu scenę właśnie z tego śniadania prasowego. Nalewa nalewałem sobie kawę tam pod ścianą i stała obok jedna z młodych zawodniczek, ale już, którą ma pan w sztabie,
że
coś tam sobie nakładała.
Że nie jadł śniadania, tylko pił kawę.
Tak, tak, akurat w Andersy, w tym, w Nowotelu. Ale i tak mówię, no, mówię, oj, po takim turnieju teraz już w środę trzeba jechać do Łodzi i tak, jaki to ciężki los, no, jak trzeba, sama przyjemność jechać i zagrać, nie? No, powinno chyba pana trochę pocieszyć.
No, na pewno, bo mnie pocieszyło to, że dziewczyna, która wczoraj, no wczoraj, 5 dni z rzędu grała, to jest naprawdę bardzo duże obciążenie.
No właśnie.
I przede wszystkim psychiczne, co jest bardzo ważną strefą mentalną w żeńskiej koszykówce przede wszystkim, nawet więcej niż w męskiej koszykówce. To, że dzisiaj dziewczyna przyszła na trening, wiedziałam, że rzeczywiście no, w stanie bardzo, bardzo zmęczonym. Ale jak zaczęliśmy grać, no fakt, że nie graliśmy na 100%, wiedziałem, że im było bardzo ciężko, ale się starały, biły, to jest to napawa takim optymizmem, bo rzeczywiście wiedzieliśmy, że no po prostu będą strasznie zmęczeni, nawet myśleliśmy o treningu prawie że nachodzonego, tylko że ta pierwsza szóstka musiała trochę pobiegać, nie? No, ale dziewczyna się podłączyła, mówię o tych dziewczynach, co grała cały tydzień i rzeczywiście, no powiedzmy, można tak powiedzieć, że postawiła się tam naszym starszym koleżankom, ich starszym koleżankom, także to napawa takim pozytywem. Jutro zrobimy troszkę mocniejszy trening, no też nie za mocny, bo w środę trzeba grać. I no i co jeszcze deklaruję przede wszystkim dziewczynom w zespole. Ja mówię, trener, to co my robimy na treningu, to wszystko później wychodzi na mecz. Obojętnie jak. Ja mówię, i trener też ogląda kto, jak słucha trenera, co robi i jak robi. I to później to bardzo ważne jest przy prowadzeniu zespołu. Ja mówię, dziewczyny, to dla was szansa, no, nikt nie może zarzucić mnie, no, przynajmniej ostatnio nie pamiętam, żeby ktoś mówił, że ktoś, kto gra, ktoś się rozwija, siedzi na ławce. No, przykład zeszłoroczne Ostrowa. Proszę bardzo, mamy Naszk, mamy Pust, którzy po odejściu poszli do dobrych klubów i zagrała. Także wszystko otwarta droga, starsze koleżanki muszą trzymać swoje pozycje, a młode koleżanki muszą
atakować,
dokładnie.
Trochę tych promieni nadziei jest, prawda, panie prezesie? Pana już też tutaj męczymy właściwie za każdym razem, tak cyklicznie tutaj.
Ja jestem wiecznym optymistą, potem się okazują się hejty i mówią, że trzeba, żeby Klepka odszedł, bo niszczy poznańską koszykówkę. No ale ja się nie poddaję, bo myślę, że razem z Łukaszem staramy się robić coś pozytywnego. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, tym bardziej dzisiaj, bo wcześniej rozmawialiśmy z trenerem, jak powiedział, że jednak zespół jest dobrze przygotowany fizycznie, czyli też za trenera Lebiedzińskiego był tutaj dobrze prowadzony. Przede wszystkim, i to, co powiedziałem dziewczynom, teraz wasza głowa pracuje, trener wam pomoże, ustawcie się, bo pozytywnie umiecie, dobrze umiecie grać koszykówkę i potrzeba. Te 4 zwycięstwa są w zasięgu, a 5 może też być wielką niespodzianką. Także początek był słaby, ale prawdziwe mistrzynie się poznaje po ostatnim gwizdku i myślę, że tak będzie.
Ładna puenta. Najbliższa środa, wyjazdowe spotkanie w Łodzi z Widzewem, ale my zapraszamy, tak jest, 15:10. Poznańskie Piotrowo, Enea AZS kontra Politechnika Gdańska. Bądźcie tam państwo, pomóżcie tym dzielnym dziewczynom.
Później 9 marca w sobotę mecz z Arką. Nie, jeszcze też będzie w tygodniu 6 w środę mecz z Artego. Mówię o meczach poznańskich. I 9 marca w sobotę mecz z Arką Gdynia.
Ale budujmy, jak mówił Leo Benhacker, step by step, czyli teraz środa załatwić, tak, wygrać i potem o 15:10 się pojawić na Piotrowie. Magdalena Parysek-Bochniak, dziękujemy za spotkanie. Teraz tylko lewej dziękujemy za spotkanie. Wiceprezes i dyrektor sportowy Łukasz Zarzycki, dziękujemy.
Dziękuję.
I Wadim Czeczuro, trener Enei AZS-u Poznań, dzięki za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. No i zawsze w pięknym bluzie klubowej Enea AZS Poznań Basketball Team Paweł Leszek-Klepka, prezes sekcji. Panie prezesie,
dziękuję. Dziękujemy. Zapraszam do
Trzymamy.
Hali. Przyjdźcie, naprawdę potrzebujemy Siłki. Was.
Łukasz Kurzawski audycję zrealizował, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. Dziękujemy.